Tomasz Olszewski, witam. 10 minut po godzinie 9. Wraz ze mną komentatorzy. Ryszarda Wojciechowska, Dziennik Bałtycki.
Dzień dobry.
Krzysztof Katka, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Damian Muszyński, badacz internetu. Tak mogę powiedzieć?
Tak można.
Tak mogę powiedzieć. No, panie i panowie, za nami pierwsza debata telewizyjna. Ocen pewnie tyle, ilu oglądających. Czy wszyscy państwo oglądaliście debatę?
Obowiązkowo.
Bo ja muszę przyznać, że ja nie. To znaczy, ale proszę się nie obawiać, wiem, o czym będziemy rozmawiać, bo ja jestem człowiekiem radia, nie oglądam telewizji w ogóle, ale słuchałem cały za pośrednictwem naszej stacji, czyli Radia Gdańsk. Jakieś wskazania? Może od kobiet zaczniemy? Komu poszło lepiej?
No, trudno mi powiedzieć właściwie, bo ja się tutaj nie przychylam do tego głosu, że był to jakiś ring, jakaś walka. Słyszałam nawet takie porównanie...
Duda znokautował Komorowskiego.
Słyszałam nawet takie porównanie jednego z publicystów, że prezydent Komorowski ściągnął piżamę i pojawił się w bokserkach na ringu. Ja myślę, że to lekka przesada. Natomiast to, co mnie zdziwiło, to rzeczywiście, że Duda był jednak słabo ożywiony, jak na człowieka, o którym się mówiło, że ma tyle werwy, tyle inicjatywy. Natomiast prezydent Komorowski był ożywiony, aczkolwiek niepobudzony. O tak bym to nazwała. Jeśli chodzi o mnie, ja się niczego nowego nie dowiedziałam z tej debaty. I to, co mam za złe, że jednak bardzo mocno, że tak powiem, atakowali swoje partyjne przynależności. To na razie tyle.
Po tej słabej kampanii Bronisława Komorowskiego i po jednak słabym wyniku prezydenta oczekiwania wobec niego dotyczące tej debaty były raczej takie, że on potwierdzi ten swój wizerunek ospałego niedźwiedzia, a tutaj się okazało, że Komorowski zdominował Dudę i co jest dużą sztuką, to Komorowski wytykał więcej błędów Dudzie niż Duda Komorowskiemu, a przecież Platforma rządzi 8 lat, praktycznie każdy może zgłosić z marszu szereg zastrzeżeń do rządu, czy też do prezydenta. Duda tego nie czynił, albo czynił to w ograniczonym zakresie, skupił się głównie na wieku emerytalnym. No to jest jakby ten jego podstawowy pierwszy punkt, ale to właściwie tylko tyle, więc Komorowski wypadł lepiej niż się pewnie wszyscy spodziewali, a Duda gorzej, nie pokazał charakteru, nie pokazał, że jest czymś więcej i czym ponad taką ponadwyborczą kreację, którą prezentuje.
Damian Muszyński?
No tak, no Komorowski chyba, prezydent Komorowski chyba nie miał wyboru. Musiał się zaprezentować w sposób taki, jak się zaprezentował, czyli w sposób agresywny, atakujący. To, czy to przekona wyborców Komorowskiego, tych, którzy być może chcieli na niego głosować, ale nie zagłosowali z jakiegoś powodu, tego nie wiem. Czyli krótko mówiąc, czy ten przekaz trafi do wyborców niezdecydowanych, którzy pójdą za tydzień do wyborów, tego nie wiem. Natomiast rzeczywiście jest tak, no, że widać było różnicę jakiegoś chyba doświadczenia politycznego między urzędującym prezydentem, a aspirującym do urzędu Andrzejem Dudą. To jednak wyszło w tej debacie.
To była jak relacja trochę takiego nauczyciela i ucznia nauczyciela, który pouczał. Miałam wrażenie cały czas, czy próbował pouczać Andrzeja Dudę. I Andrzej Duda to wyjątkowo, powiedziałabym, taki był spokojny i słuchający. Znaczy, jeśli prawdą jest, że w kampanii prezydenta Komorowskiego mieszał teraz Michał Kamiński, czyli miś naszych czasów, jak się o nim mówi.
To jest to sprawny
to właściwie,
człowiek.
To właściwie w tej drugiej kampanii przeciwnika powinien mieszać Jacek Kurski, to wtedy byłaby temperatura.
Nie, ale
wtedy
Bielan poczuł ciarki na plecach, myślał, zabiorą mi?
Proszę?
Mówi się o tym, że to Adam Bielan.
No więc właśnie, tak, czuję tutaj taką słabszą rękę Bielana, który jest dużo spokojniejszy i bardziej wyważony. I być może to on doradził, żeby pokazał Andrzej Duda taką twarz lepszą, ładniejszą PiSu, tego człowieka spokojnego, takiego koncyliacyjnego.
No bo cały czas była mowa o tym, że to jest sympatyczna twarz partii, która nie wszystkim Polakom sympatycznie się kojarzy.
No a jednak debata to jest zwarcie przede wszystkim. No to, czego, i to, co się pamięta, właśnie to te zwarcia z debat.
Musimy
takie
zrobić krótką przerwę. Nie kończymy tematu. Oczywiście zapraszamy także do komentowania 603-06-06-06. Zapraszamy do komentowania rzeczowego, bo wszelkie inwektywy i przejaw, nie wiem, jakiejś być może frustracji, może na inną okazję albo na innym forum. Komentarze w Radiu Gdańsk, Tomasz Olszewski, witam ponownie, Ryszarda Wojciechowska, Krzysztof Katka, Damian Muszyński, także nasi słuchacze i naprawdę, to tak pytanie do pani redaktor, naprawdę pani redaktor, niczego nowego pani się nie dowiedziała, a wątek antysemicki pana Dudy, pisze Gdynianka, a pani Magda napisała tak, jak usłyszałem pytanie o Jedwabne, to myślałam, że spadnę z fotela i tym pytaniem pan Duda stracił mnie wszelki szacunek i tyle. Wiem, na kogo zagłosuję, pisze pani Magda. Ten wątek, myślę, będzie miał duże, że tak powiem, no już ma duże znaczenie w internecie.
No właśnie, bo to, znaczy ja za bardzo nie wiem, dlaczego w ogóle to pytanie się pojawiło i to pytanie gdzieś się pojawiło.
Miało nie pokazać chyba taką nie do końca patriotyczną twarz obecnego prezydenta, że śmiał przyznać, że myśmy też coś mieli na sumieniu.
No pewnie tak, pewnie to był również taki uśmiech w stronę no, tego twardego elektoratu PiS-u, tego konserwatywnego, takiego mocnego. Natomiast no, to, co się dzieje teraz w internecie za sprawą tego, tej wypowiedzi, tego pytania, no to jakby osobna rzecz. No, rzeczywiście to pytanie pracuje mocno. Znaczy, rzeczywiście internauci jakoś reagują. Ja też dzisiaj przeglądałem serwisy społecznościowe i to pytanie pracuje niestety na jakby przeciwko Andrzejowi Dudzie. Tak to widzę teraz.
Znaczy, ja się tylko, przepraszam, chciałam usprawiedliwić tutaj. Ja oczywiście usłyszałam to i mnie to też bardzo zdziwiło, ale wątki antysemickie no, nie są mi obce w tym sensie, że one się ciągle pojawiają. No, bardzo ostro słusznie miniony kandydat Grzegorz Braun, prawda, podkreślał.
Ale też, może jego 1% jest wart tego, aby się uśmiechnąć do tych wyborców?
Być może, ale oni tak pójdą zagłosować na Andrzeja Dudę, bo bliższy jest im Andrzej Duda niż Bronisław Komorowski. Więc tutaj usprawiedliwiam się, że nie słyszałam niczego nowego. No właśnie zwróciłam na to uwagę, ale to dla mnie nic nowego niestety nie było.
No to rzeczywiście za tym pytaniem kryła się pewnie kalkulacja zbierania resztówek po Braunie i po kandydacie narodowców Marianie Kowalskim. Ale jak się tak troszeczkę zastanowimy nad tym, co powiedział Andrzej Duda, no to on miał pretensje do Komorowskiego, że ten przeprosił za Jedwabne. I teraz nie wiemy, czy Andrzej Duda zaprzecza temu, co wydarzyło się w Jedwabnym, w wersji, którą znamy, czyli takiej, w której to jednak grupa Polaków uczestniczyła w tym mordzie. Czy też Andrzej Duda przyznaje, że tak było, ale wymaga od prezydenta, żeby nie mówił prawdy na ten temat.
Nie, no myślę, że tutaj już nadinterpretowałeś trochę, bo można się było domyślić, że to było w kontekście ostatnich wydarzeń, między innymi szefa FBI, tak? Dobrze
tak,
mówię.
Także ta opinia na temat
że Polaków w kontekście Polski. Tych polskich obozów śmierci i tak dalej, że tutaj padło no, takie sformułowanie w liście od prezydenta Komorowskiego i ja to w ten sposób rozumiem. No nie sądzę, żeby aż tak grubo chciał tutaj szyć Andrzej Duda.
Nie, ale Duda ewidentnie miał problem z tymi przeprosinami, prawda? Ja się zastanawiam, dlaczego miał problem.
Nie chcę go usprawiedliwiać.
Czy neguje, że doszło do zbrodni w Jedwabnym, czy po prostu czy uważa, że doszło, ale że nie należy o tym mówić.
Nie uważam, że był to zły ruch.
Jak Polacy robią coś dobrego, to się mówi to, że do naród polski zrobił coś dobrego. Jak wśród Polaków pojawią się kanalie, ludzie podli zrobią coś złego, to wtedy nie Polacy zrobili coś złego, nie naród polski, tylko ci podli Polacy.
Ale prawdą jest, że cały czas jako naród mamy z tym problem. Mamy z tym problem. No i to właśnie też w debacie wyszło.
Andrzej Duda ma problem.
Ale
i wielu Polaków.
Znaczy troszkę jakby pomijając intencje no, tego pytania, to ja cały czas jakby stoję na takim stanowisku, że nie wiadomo, że jednak to pytanie nie powinno się pojawić. Nie powinno się pojawić w ogóle jako pierwsze.
Było bardziej zarzut niż pytanie.
Tak, dokładnie. W tym przekazie nie wiem, kto doradził.
To był ewidentnie błąd warsztatowy, bo kwestia Jedwabnego nie jest tak gorąca jak wiele lat temu w Polsce. W ogóle o tym się nie mówi. To jest jakiś kompletny margines, a jeżeli kandydat zadaje pytanie i ma możliwość zadania, powiedzmy, 5 pytań, tak, no to w tej pierwszej piątce absolutnie to nie jest problem numer jeden. Tym bardziej, że Platformie Obywatelskiej i samemu prezydentowi Komorowskiemu można zarzucić całą masę innych rzeczy, ale istotniejszych i ważniejszych. Tak.
Czy moim zdaniem Andrzej Duda był dość zdenerwowany. Ja nie rozumiałam, o co chodzi, bo to widać było, to się czuło, że on jest jakiś taki z jednej strony niepewny, zdenerwowany, z drugiej taki właśnie gładki, uśmiechnięty. Coś tu nie zagrało. Nie wiem, na czym to polegało. Nie był dobrze przygotowany po prostu do debaty.
No, ale już usłyszeliśmy od szefowej sztabu, że to telewizja jest winna. To znaczy, może nie tak wprost było powiedziane, ale zarzut wobec telewizji, że tam w gapie stali przed wejściem i przez to kandydat nie mógł się skupić. Tak powiedział. Jakoś jak kiedy porusza się między ludźmi, wchodzi w tłum, to nie ma problemu z tym, żeby się skupić i obiecać każdemu to, czego każdy oczekuje.
Nie, no żaden argument.
Tak naprawdę to Andrzejowi Dudzie nie za bardzo udało się wykazać, albo po prostu nie udało się wykazać, że Bronisław Komorowski jest kandydatem niepatriotycznym, a Komorowskiemu z drugiej strony udało się pokazać, że za Dudą jednak stoi Kaczyński schowany w tej kampanii, że stoi Macierewicz. Co jest dla mnie takie znamienne, to Andrzej Duda nie odpowiedział na pytanie o Smoleńsku. Komorowski pytał, co pan właściwie sądzi o katastrofie w Smoleńsku? Czy raz pan mówi, że to był zamach, innym razem, że był to wypadek i Duda uciekł w ogóle od tego tematu.
Nie tylko od tego tematu uciekł. Uciekł także od tego, że od 9 lat blokuje etat na uniwersytecie, prawda? I na temat, powiedzmy, skoków troszeczkę też.
Było kilka takich momentów.
Tak, to było ładne pytanie, przy tej blokadzie właściwie etatu. Ale ja myślę, że to jest problem, który drażni wielu ludzi i który uprawia, to jest sprawa, którą na sumieniu ma wielu polityków, bo sama się tym zajmowałam i wiem, że to jest nagminne, że polityk idzie do polityki, ale jednocześnie blokuje swoje miejsce. I to nie jest tylko Andrzej Duda, ale wielu polityków i na to się pozwala właściwie. Tak. I to jest właściwie...
Oczywiście.
Przez lata robił chociażby świętej pamięci Lech Kaczyński.
Ale dobrze, że to wyszło. Moim zdaniem problem jednak powinno się dyskutować nad finansowaniem partii, bo kiedy patrzę na kampanię wyborczą i patrzę, jak ciężkie pieniądze z budżetu, na co zostały, na jakieś, przepraszam za wyrażenie, fikumiku wydane, różne, na bardzo słabe filmy reklamowe. Na przykład 1 000 000 zł na Magdalenę Ogórek, no to po prostu...
Najdroższy ogórek świata.
Dla mnie to jest... Już nie chcę być...
O największych konsekwencjach dla
ciebie. Ale po prostu zastanawiam się, czy jednak właśnie nie powinniśmy... I ja po kampaniach właściwie to spodziewam się tego, że jakieś dyskusje wejdą potem w świat, wejdą w życie społeczeństwa, więc dyskutujmy i rozmawiajmy, jak właśnie o tym blokowaniu.
Na pytanie Bronisława Komorowskiego o blokowany etat przez Andrzeja Dudę była bardzo prosta. Nie wiem, dlaczego Andrzej Duda nie zdołał na to pytanie odpowiedzieć. Przecież to jest powszechna praktyka, tak jak powiedziała Rysia, że posłowie, ministrowie, wysocy rangą urzędnicy, gdy obejmują funkcje publiczne, mają możliwość powrotu na etat, który wcześniej zajmowali. I to nie dotyczy tylko PiS, dotyczy w głównej mierze Platformy. Andrzej Duda, nie wiem, czy o tym nie wiedział, czy zabrakło mu refleksu, mógł się do tego odnieść.
Nie kończymy oczywiście. 603-06-06-06. Czekamy także na Państwa komentarze. Wracamy po przerwie i po skrócie wiadomości. Tomasz Olszewski, witam ponownie. Wraz ze mną komentatorzy Ryszarda Wojciechowska, Dziennik Bałtycki, Krzysztof Katka, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto, Damian Muszyński, badacz internetu. Mamy bardzo dużo SMS-ów, niektóre są niezwykle emocjonalne, padają w nich słowa zdrajcy i tak dalej, podpisane na ogół prawdziwy patriota. Ale mamy też takie, które są poważniejsze. Ale jesteście proreżimowi, więcej obiektywizmu, podpisano Bolek. Nie wiem, kto z was jest proreżimowy, bo na razie rozmawialiśmy o debacie i o tym, co w tej debacie padło. I w tej sprawie pani Joanna pisze tak. Nie mogę słuchać was, skoro dziennikarze polscy uważają, że naród polski mordował Żydów, to co mówić o zagranicznych? Komorowski nie miał prawa przepraszać za Polskę, bo Polska nie prowadziła polityki antysemickiej, a to, co się stało w Jedwabnym, zrobiła lokalna społeczność. I tak się zmienia historię. Niedługo nas uznają za sprawców Holokaustu, pisze pani Joanna.
No przesada, naród polski nie mordował Żydów. Przecież ta pani sama sobie odpowiedziała, to, co się stało w Jedwabnym, dotyczy lokalnej społeczności po prostu.
Tyle, że mamy też dowody, że jeszcze było w kilku innych lokalnych społecznościach również ciekawe.
Tak, ale to nie jest taki wspólny mianownik, tak? To nie są, nie jest skala, która pozwalałaby powiedzieć, że naród polski mordował. No, takie przypadki się zdarzały, ale to jest margines.
Nasz problem polega na tym, że polityka tak nakręciła nasze emocje po obu stronach, że my nie potrafimy już takim normalnym językiem rozmawiać, tylko to jest wszystko w takim tonie historyczno-piszczącym i to zarówno po jednej stronie, jak i po drugiej stronie, bo ja bym tutaj bardzo brakuje mi teraz takich wyważonych sądów, że się podkręcamy właściwie na dwie strony i dlatego wracając jeszcze do debaty. Dzisiaj sobie wielu publicystów zadaje pytanie, czy ilu przeciwników i ilu zwolenników, prawda, przybędzie jednemu i drugiemu. Znaczy moim zdaniem właściwie niewiele, że te elektoraty już się okopały, że Bronisławowi Komorowskiemu, jeśli mogą przybyć, to ci, którzy się jednak boją tej twarzy PiSu z czwartej RP. I rzeczywiście wiem, że tacy się mobilizują i idą do wyborów, jeśli nie byli w pierwszej turze, nie poszli ani na Kukiza, ani na Bronisława Komorowskiego, ani na nikogo. Nie poszli zagłosować, więc ci się mobilizują. Natomiast nie sądzę, żeby właśnie jakieś takie te haki, jak tutaj mówimy, te takie psztyczki, te takie zwarcia, żeby one jakoś przemówiły do ludzi.
Ja też odnoszę takie wrażenie, że ta debata jakby nic nie zmieni. Znaczy to było fajne widowisko telewizyjne, to się w miarę ciekawie oglądało. Głównie skupiał moją uwagę jednak prezydent Komorowski. Znaczy zrobił na mnie wrażenie. Znaczy ja się nie spodziewałem jego takiej przemiany.
Że o tej porze może być ożywiony.
Tak, no, może rzeczywiście tak się ustawić, tak agresywnie, tak atakująco. Zaskoczył mnie też w takim negatywnym sensie Duda. Znaczy sądziłem, że on jednak jakby spróbuje rozmawiać z prezydentem, znaczy spróbuje reagować na to, co się działo w trakcie debaty. Nic takiego nie robił, był całkowicie defensywny. W tym sensie można mówić o jakiejś tam przegranej Dudy, chociaż jak przejrzymy komentarze z wczoraj czy dzisiaj w internecie, no to tam się pojawiają właściwie krańcowe, biegunowe. Znaczy Dominik Zdol w Rzeczpospolitej napisał o nokaucie Komorowskiego.
No i odwrotnie. Tak zwani mainstreamowi publicyści piszą, że Bronisław Komorowski, prezydent, znokautował Andrzeja Dudę. Ale tu mówię, po prostu okopaliśmy się, ta debata niczego nie zmieniła.
Mamy dwa plemiona, które każdy z nich uważa, że ich kandydat wygrał. Co nie znaczy, że my nie mamy prawa do własnej oceny tej debaty. Chcąc, nie chcąc, wpisując się w pragnienia jednego z plemion i narażając drugiemu. Natomiast czy ta debata będzie miała znaczenie? Moim zdaniem ona ma duże znaczenie, co nie znaczy, że przeważy o wyniku wyborów. Wygrana Bronisława Komorowskiego wcale nie jest oczywista, jest pod dużym znakiem zapytania. Pewnie ten wynik ostateczny za tydzień będzie zbliżony do siebie obu kandydatów, ale to była ważna debata, dlatego że Andrzej Duda moim zdaniem nie poszerzył swojego elektoratu, nie pokazał, że jest typem przywódcy, że jest lepszym przywódcą od Bronisława Komorowskiego, a Komorowski jest zwycięzcą, ponieważ przełamał taką złą passę, swoją złą pasce wpadek, różnych takich ospałych zachowań, wypowiedzi przypominających troszeczkę minioną epokę. Komorowski pokazał się z innej strony i to jest jego duży sukces, więc dla części osób już głosowanie na Komorowskiego nie będzie obciachem.
Jeśli miałabym mówić o grzechu prezydenta w tej kampanii, to zdecydowanie był to dla mnie grzech pychy. Czyli po prostu wydawało się prezydentowi i jego sztabowi, że prezydent sobie przejdzie
spacerkiem. Ale któremu
prezydentowi
grzech pychy był? Bo 13 maja Andrzej Duda otworzył prezydenckie biuro porad prawnych, słownie prezydenckie,
chcę dokończyć. I tak jak po tej pierwszej porażce, czyli po tej pierwszej turze, prezydent Komorowski troszkę spuścił z siebie powietrze i postanowił walczyć. I to było widać. Tak moim zdaniem nie do końca rozumiem Andrzeja Dudę, ale być może też jeszcze ten element zadziałał, że on już jest zwycięzcą, że skoro mu tak poszło dobrze w pierwszej turze, to on się nie musi już tak dobrze przygotowywać. Jeszcze był po urodzinach, więc to wszystko jakoś tak w dobrej formie zadziałało i być może to była też podstawa do tego, że wyszedł słabiej.
Ja to rozumiem, jeśli chodzi o to prezydenckie biuro porad prawnych, przede wszystkim jako zwrócenie się ku elektoratowi temu ubogiemu, żeby pokazać, że oto ja jestem waszym przyjacielem, prawdziwym, ja wam pomogę.
Ale ja uważam, że to jest dobry pomysł, bo już prezydent za tym idzie i mówi,
ale to
że
wcześniej już
trzeba
było, 1 stycznia 156 ma powstać takich biuro, ile dobrze pamiętam.
No tak, ale ile o tym mówiono? No nie, ale dlaczego dopiero wiesz po tylu latach?
Ale nie zwracasz uwagi naprawdę na sam szyld? Prezydenckie biuro porad prawnych,
które... Akurat z punktu widzenia takiej kandydat marketingu mówi politycznego, tego typu uzurpacja jest dobra. Pokazuje, że rzeczywiście tak, to on poważnie myśli o tym, żeby być prezydentem i już wykonuje taki gest prezydencki. No nie wiem, czy Andrzej Duda wygra, czy przegra, ale jestem ciekawy, co zrobi w wypadku przegranej, czy utrzyma to prezydenckie biuro.
Janusz Wojciechowski, który prowadzi to biuro, powiedział, że nie ma takiej możliwości, żeby on przegrał, po czym na Twitterze, jak wiadomo, tutaj pewnie Damian wie lepiej, bo ja na Twittera rzadko wchodzę, napisał o kurach i o tym, że prezydenta należałoby zamknąć w klatce. Potem oczywiście zaczęło się gęsto tłumaczyć, czy chodziło o złota klatka. Tego nie ma. We wpisie jest mowa o klatce. Myślę, że normalny człowiek wie, co miał na myśli.
Ale porady prawne to jest bardzo dobra usługa, którą świadczą politycy, ale może nie tyle świadczą, co głównie udają, że świadczą.
No właśnie.
Bo właściwie sens utrzymywania biur poselskich i także filii biur poselskich zasadza się na tym, że mogą przyjść obywatele i mogą uzyskać jakąś pomoc, może to być interwencja. A tak naprawdę to dyżury prawnika bardzo oczekiwane przez ludzi są w formie szczątkowej.
Ale dlaczego?
Dbają o to niektórzy radni, niektórzy posłowie. Niektórzy,
ale dlaczego? Tak. Dlatego, że po prostu te pieniądze można rozliczyć inaczej. Można wydać na coś innego.
Na kilometrówki
Na kilometrówki. Dlaczego masz na prawnika? Ja pamiętam, jak mi zaimponował jeszcze poseł Biedroń wówczas, który miał w trzy biura i w każdym biurze miał właśnie radcę prawnego, kogoś, kto doradza takim ludziom i zawsze byli ludzie, ponieważ jest spora grupa ludzi, którzy nie wiedzą, gdzie się udać, jak się udać i jak szukać pomocy. Media już właściwie...
No i też nie stać, media już nie właściwie, wielu osób na adwokata za 200 zł.
No więc właśnie. Jest potrzebne i tutaj się tego uważam nie powinniśmy czepiać. Być może niekoniecznie pod szyldem.
Nie chodzi tylko
właśnie
o szyld. Mi nie chodzi o porady, jestem absolutnie za tym, żeby takich biur było jak najwięcej. Natomiast
europosła Wojciechowskiego,
który wydawał się dość tak...
Tak, to jest jakiś pomysł. Natomiast ja też bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo nie wiem, czy zauważyliście, że tam się w trakcie debaty pojawiała nazwa strony internetowej Mam Prawo Wiedzieć. I prezydent Komorowski odwoływał się do tej strony jako takiej ważnej z punktu widzenia tego, co mówił Andrzej Duda. To chyba trzeba dwa zdania. Znaczy, Mam Prawo Wiedzieć jest strona prowadzona jest przez Stowarzyszenie 61, które pisze na stronie, że jest niezależną i antypartyjną organizacją pozarządową, apartyjną. Nie wiem, czy tak rzeczywiście jest. Natomiast jakby z punktu widzenia takiej socjotechniki to było zagranie bardzo dobre. Znaczy, prezydent pewnie nie mógł się powoływać na takie media, na znane media i popularne, natomiast mógł się powołać na taką stronę, która podobno po zaraz po debacie zaczęła gasnąć i się nie ładowała. Niemniej to był jakiś pomysł na to, żeby pokazać w jaki sposób Duda się zachowuje, co mówił i jak się prezentował.
To nasz słuchacz pisze tak, albo słuchaczka, bo nie podpisane SMS. Czemu Duda nie umie wytłumaczyć, skąd weźmie pieniądze na obietnice bez pokrycia? Czemu Duda zaznaczył w ankiecie do Europarlamentu, że jest przeciw dopłatom bezpośrednim dla rolników, a później okłamywał rolników? I nie zgadzam się z redaktorami, że nie można zwolnić wakatu, gdyż można na to miejsce zatrudnić kogoś na czas określony.
Ale prawda.
Ale nie wszyscy, bo ja potępiłam to, bo tu tak zbiorowa, widzę, odpowiedzialność nam się dzisiaj trafiła. No nie, ja powiedziałam, że to mi się bardzo nie podoba i uważam, że to dotyczy nie tylko Andrzeja Dudy, kandydata na prezydenta, ale dotyczy to wielu polityków i to powinno być również jakoś wyczyszczone.
Pan Juliusz pisze, bardzo lubię Radio Gdańsk, ale politycznie jesteście tak jednostronni, że aż mi przykro, pozdrawiam. No miał być z nami Artur Górski po 7:00, mi przesłał SMS, że nie zdąży, nie dotrze, ale ja nie wiem, czy to jesteśmy politycznie jednostronni, bo ja nie badałem państwa poglądów, ani swoich poglądów też nie badam, tylko myślę, że mówimy o tym, co widzieliśmy wczoraj i co oceniamy jako dziennikarze, no ja od gdzieś tam może przez lata pracujący troszeczkę w zawodzie.
Ale też trzeba przyznać, że momentami Andrzej Duda wypadał nieźle. No to nie jest tak, że kompletnie został znokautowany. Znaczy,
tylko... Mi się wydawało, że to określenie remis ze wskazaniem na Komorowskiego jest bliższe prawdy, chociaż mi się wydaje, no może trochę bardziej jednak wygrał Komorowski niż remisem i wskazaniem. Ale nasz pan Piotr pisze tak, nasz słuchacz. Duda wygrał spokojem. Komorowski mówił o zgodzie narodowej i jednocześnie obrażał wyborców Dudy. Gdzie tu szacunek dla Polaków? A jeszcze pytanie anonimowe. A dlaczego Duda miesza Jana Pawła II do polityki? O to też w zasadzie pytał prezydent Komorowski.
No ja byłem troszeczkę zszokowany tą wypowiedzią Andrzeja Dudy, który tak mocno związał swoją politykę z osobą Jana Pawła II.
Jeżeli... Ojca Świętego, tam się pojawiała ta formuła Ojca Świętego, tak. To też jest ważne.
Tak, no to jest...
wyraźny ukłon.
Można, część wyborców uzna to tak. Za taką rytualną formułkę, która tak. Jest jak najbardziej na miejscu. Natomiast jeżeli toczy się gra o młodych wyborców, to tego typu wypowiedź dla młodych ludzi oznacza bardzo konserwatywny kurs, bo przy całym szacunku dla Jana Pawła II nie mam wątpliwości, że dla wielu młodych jest on osobą ważną, jest autorytetem, ale czym innym jest uznanie jego jako osoby, a czym innym jest kierowanie się polityką właśnie według słów Jana Pawła II.
Jak już mówimy, no to Duda też wypunktował prezydenta w sprawie referendum, prawda? Że prezydent nic przez 5 lat nie zrobił, tak. I nagle teraz w kampanii.
To były
tuż przed ostateczną, tak. Więc to nie jest tak, że my nie zauważamy.
Znaczy, też Duda ładnie powiedział.
No więc właśnie, natomiast dla mnie, bo tutaj podglądamy też, dużo ważniejsza będzie jednak ta druga debata, bo tutaj rzeczywiście już mogą ponieść całkowicie nerwy, zwłaszcza teraz, jak się sytuacja odwróciła, i to będzie dla mnie dużo bardziej emocjonująca debata. Jestem też ciekawa dziennikarzy.
Będzie ona 28 godzin przed rozpoczęciem ciszy wyborczej.
Jeszcze jestem ciekawa też dziennikarzy, bo pamiętam, to znaczy nasze historyczne zachowanie właściwie, mówię nasze, o nas wszystkich tutaj, bo i z jednej, i z drugiej strony, jakiekolwiek poglądy mamy, to jednak popadamy często w histerię taką polityczną, spowodowało, że ja pamiętam te wpisy wcześniejsze, kiedy się okazało, że PiS wymógł tak naprawdę te parę prowadzących, czyli Ziemca i...
Zamiast Gugały i Kraśki, i Ziemiec,
tak, i Gawrylu. I mówiono nawet, że oto prezydent Komorowski stanie przed plutonem egzekucyjnym, żeby ta para, która nie kryje swoich konserwatywnych, no było bardzo poprawnie. Powiedziałabym, że aż nad wyraz poprawnie. I że ze strony prowadzących
wiało
nawet nudą. Tak, natomiast tutaj w TVN24... może kipieć od emocji. No, jeśli...
no bo i ani pan Rymanowski, ani pani Olejnik, nie wiem, czy potrafią tak powściągnąć emocje.
Więc właśnie. No,
W tym sensie ta debata może być ciekawsza. Może być ciekawsza też z tego powodu, że no, Andrzej tutaj jednak będzie musiał zareagować na tą... Chyba czuje w kościach, że jednak troszkę przegrał. Znaczy, i czuje to również jego.
No więc teraz on zaplecze. Będzie przygotowywany. Tak jak mówiono o tym, oczywiście. Że prezydent Komorowski, prawda, był schowany przez te 3 ostatnie dni, bo był przygotowywany. Tak teraz sądzę, weźmie się Duda. Prezydent objeżdża, bo widzę, że dzisiaj już od rana, od godziny 7, jak włączyłam radio.
Już powiedział, że to mu dało nowe siły i rusza
to Polskę, już w Ożarowie, tak? Patrzy, jak się tam buduje i robi różne rzeczy.
Ale
tak
Czosnek
tutaj...
widzę wisi, nie wiem, Czosnek na wampiry się wywiesza w Transylwanii.
Pod względem dziennikarskim.
Natomiast Andrzej Duda pewnie będzie teraz dobrze szkolony, więc to... To tak, natomiast ja mówię, no nie wiem, jaki
ale
to wpływ będzie...
Ale czy będzie też szkolny, żeby odpowiadać na każde pytanie, też żeby nie odpowiadać na każde pytanie, bo nasza słuchaczka Gdynianka pisze tak. A kolejna sprawa dotyczy cynizmu pana Dudy. Oburza się, że zagraniczni właściciele marketów odprowadzają zyski, a sam osobiście pomógł wyprowadzić za granicę miliony senatorowi Biereckiemu. Pomijam to, czy dobrze jest ustawiona sprawa zysków z marketów, pisze Gdynianka.
To był dobry pomysł, znaczy w tych...
No i prezydent zapytał.
Ale dość zręcznie pan Duda zszedł z tej linii
strzału. W dwóch ostatnich zdaniach wywiadach jakby wspomniał o hipermarketach, o tym, że hipermarkety i banki powinny płacić podatki. To był jakby mocny, dobry akcent na podsumowanie. Ja nie wiem do końca, czy to podsumowanie Komorowskiego było lepsze. Niektórzy twierdzą, że on tam wypunktował ładnie, pokazał alternatywy. Natomiast rzeczywiście ta końcówka Dudy znaczy, trafiła do mojej wyobraźni i myślę, że trafiła do głów wielu Polaków.
Znaczy, nie bierzemy jednego pod uwagę. To, co mi się w tej platformianej retoryce nie podobało przed kampanią i w trakcie kampanii, to, że jesteśmy jednym nieustannym pasmem sukcesów. 25 lat, a myśmy to zrobili, a myśmy tamto. No nie jesteśmy, bo takiej frustracji, to nie tylko dlatego, że frustracja to jest nasze drugie imię narodowe. Nie są,
że sukces jest, ale tak o koszty jest. Trzeba pytać.
Myślę, że są koszty,
i
o których się nie mówi.
O tym, że jest tak dobrze, chcieliby wreszcie poczuć gdzieś to,
ale mamy na szali z jednej strony tą pisowską porażkę i zgliszcza, w których według polityków PiSu żyjemy, a z drugiej strony mamy tą propagandę sukcesu ze strony Platformy.
Zieloną Wyspę, której nie ma.
Niewątpliwie...
A jest Białoruś, tak jak to twierdzi PiS, jeśli chodzi o
ale to są, jak się ładnie dzisiaj określa, narracje z dwóch różnych biegunów. I nie ma niczego, co jest pośrodku. I dlatego być może właśnie Kukiz zebrał te 20% tych ludzi, którzy mówią partiom i temu wszystkiemu nie. Dlatego, że mają zarówno dość i jednej, i drugiej narracji. Bo gdyby przykładali się do narracji PiSu, to od razu zagłosowaliby na Andrzeja Dudę, a nie na Kukiza.
Prezydent ma obowiązek bronić dokonań trzeciej RP. Oprócz tego, że to są realne dokonania, no to jego podstawowym obowiązkiem jest wystąpić przeciwko opiniom, które mówią, że to jest wszystko porażka.
Nie, ale nie można z drugiej strony mówić, że jak my rządzimy, to jest wszystko dobrze, bo nie jest wszystko dobrze. Nie można mówić o służbie zdrowia. Prezydent wczoraj błąd popełnił, mówiąc o tym, że no bo jest gorzej. Przeciętny obywatel ma wrażenie, że ze służbą zdrowia
ale
dzieje się gorzej.
Ja
wiem, że to nie jest sprawa kampanii prezydenckiej, bo prezydent na służbę zdrowia nie ma, ale tak się dzieje w tej kampanii, że zarówno Duda odpowiada za to, co się kryje za PiS, tak samo prezydent Komorowski odpowiada za to, co się dzieje
mówić, że jest gorzej, jeżeli prezydent wykazuje, że wydatki na służbę zdrowia są o 20 miliardów większe niż były w roku 2006-2007.
Ale pacjent chce wiedzieć, dlaczego czeka nadal 4 lata do lekarza, do różnych specjalistów, dlaczego pakiet onkologiczny nie zadziałał tak, jak powinien zadziałać.
Można powiedzieć, w takiej sytuacji mówi się, że jest wciąż niedobrze, wciąż jest źle, natomiast wydajemy na służbę zdrowia 20 miliardów więcej, więc jakiś postęp jest.
No ale to... pacjent może się zapytać, czy sensownie wydajemy. I na to nie mamy odpowiedzi, na wiele rzeczy. Bo też problemem jest brak przejrzystości w polityce. I to ten problem poruszają ci antysystemowcy, którzy na Kukiza, którzy w sposób taki czasami niezbyt ogarnięty mówią, że brak tej przejrzystości, to, że politycy właściwie, po pierwsze, brak przejrzystości w polityce.
To jest taki postulat o przejrzystości.
To jest taki postulat, moim zdaniem, który mógłby nas przybliżyć do krajów skandynawskich.
Ale moim zdaniem
o czym
to nic
ja
nie
mówię
znaczy.
Od
to
paru
nic
lat.
Nie znaczy.
Ale mi się wydaje, że zasadnicze różnice w mentalności, chociażby związane z religią, które nas różnią od krajów skandynawskich i potem powoduje to, że co innego jest etosem u nas i co innego etosem jest u nich.
Na poziomie lokalnym mamy bardzo dużą przejrzystość wynikającą z ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Dziennikarz chyba żartujesz.
Korzystam z tej ustawy.
Ryszardo, do czego nie masz dostępu?
Biura prasowe to są takie zapory. Po pierwsze, to są pierwsze zapory, gdzie biura prasowe w wielu urzędach są dużo większe niż redakcje, bardziej rozbudowane. I to są po prostu...
Walka z bezrobociem.
Nie, ale wiecie, jak bardzo potrzebny jest ludziom, wiecie, jak bardzo potrzebna jest ludziom przejrzystość? Otóż nie jest w ogóle przejrzysta, albo bardzo mało jest potrzebna. W Gdańsku funkcjonuje jako w jedynym mieście w Polsce projekt Przejrzysty Gdańsk. To oznacza, że Gdańsk nie publikuje nie tylko to, co musi, czyli zarządzenia prezydenta, uchwały Rady Miasta i tak dalej, informacje o przetargach, ale publikuje wszystkie umowy, które są zawierane z kontrahentami. Po prostu wchodzi się do internetu, wszystko widać, co zostało, na co idą pieniądze. Gdynia tego nie robi, tam społeczeństwo nie domaga się wcale takich rozwiązań. Mało tego, prezydent Gdyni jako jeden z niewielu w kraju w ogóle nie publikuje swoich zarządzeń. A mimo tego jest jednym z najbardziej popularnych polityków i tam nikt nie narzeka, że my czegoś nie wiemy. Po prostu ufamy. Wiemy, że jest dobrze.
To jest zbyt duży temat. Przejrzystość.
Wiemy, że nie ma nieruchomości.
Nie, przejrzystość w polityce to jest zbyt duży temat i my go tutaj nie rozwiniemy. Moim zdaniem nie ma
takiej... To jest hasło wytrych, że chcemy przejrzystości. A gdy ta przejrzystość jest, to my nie korzystamy z tych danych, albo a co najmniej nie doceniamy, że one są.
No, ja wielokrotnie czytałam teksty moich kolegów, że bardzo trudno o dokumenty. Były różnego rodzaju skargi, Że trudno dotrzeć do niektórych
dokumentów.
Mieliśmy
samą sprawę z Haną Gronkiewicz-Walc i ratuszem i tam próbą domagania się do dokumentów.
Ale oczywiście, ja w tej chwili nie jestem przygotowana na to, żeby ci tutaj, wyliczyć przykłady, ale tak jest.
To ja postulat będę miał tak, nadal domagamy się przejrzystości dokumentów. Niestety przejrzystość wskazuje na to, że musimy kończyć.
Przejrzystości
wszystkiego. Ryszarda tak. Krzysztof Katka, Damian Muszyński, Tomasz Olszewski. Dziękujemy także państwu za komentarze. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.